Najlepsze moje kazanie. Nie ma, naprawdę. Najlepsze kazanie. Z jednego prostego względu, że nie jest moje. To jest najlepsze kazanie o budowaniu zespołu, jakie kiedykolwiek słyszeliście. Może słyszeliście, ale musisz to usłyszeć live. Najbardziej atakowane kazanie, najbardziej hejtowane kazanie, niektóre denominacje powiesiły na mnie tabliczkę antropocentrycznego, antropo, czyli skoncentrowanego na człowieku, ale wiecie, kazanie, które jest po prostu petardą. I jeśli jeśli wprowadzisz to w życie, to będziesz budował bardzo zdrowy zespół. Bez tego nie zbudujesz zdrowego zespołu. To jest bardzo, bardzo ważne. Myślałem, że to jest kazanie człowieka, który już jest w konkretnym wieku, nazywa się Alan Davis z Australii, jeden jakby z takich szefów ACC, czyli tamtejszej denominacji. Spotkałem się z nim, rozmawiałem z nim o tym kazaniu, które on wygłosił na synodzie kościoła i mówię, że dla mnie to kazanie to jest petarda i mówię, czy mogę je głosić. On mówi, możesz je wziąć, nawet nie mów, że jest moje. Okazało się, że rzeczywiście to nie jest jego kazanie, bo później przez przypadek, ja mam takiego ulubionego kaznodzieje, Rick Godwin się nazywa, i złapałem go na Facebooku i zacząłem tego słuchać. Mówię, to jest dokładnie to, co Alan Davis, tylko tam lata się nie zgadzały, w sensie, że Rick Godwin głosił o tym o wiele szybciej, niż głosił o tym Alan Davis. Był troszkę inny tytuł, ale sens był ten sam. Jesteście gotowi? To kazanie podzieliło kilka kościołów, ale generalnie wytworzyło zdrowie. I to kazanie spowodowało wiele... Pastorzy mnie zapraszali, przyjedź Sławek z tym kazaniem. Więc jechałem i głosiłem tylko to kazanie, bo oni się bali głosić tego kazania. Nie mówię o Wołczynie, bo Wołczynie też było, ale nie mówię o to. To siadło w Wołczynie. Byłem w wielu miejscach, gdzie mnie ludzie zapraszali, żebym to wygłosił. Byłem też na konferencji zdobywców, gdzie też wygłosiłem to kazanie i to przyniosło rewolucję. I wierzę, że to kazanie ma potencjał wytworzyć niesamowite zdrowie w zespole i to jest takie kazanie, wiecie, z objawienia. Jest takie Boże objawienie odnośnie tego, jak powinien wyglądać zespół. Druga księga Mojżeszowa, 18 rozdział, wersety od 40 do 27. Wyzwaniem jest przeczytanie tak dużego fragmentu, i żebym się nie pogubił, bo w połowie już zacznę myśleć o czymś innym. Tak, zapiszcie to sobie. 18 rozdział, wersety od 14 do 27. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni, czyli Mojżesz, co Mojżesz czyni dla ludu, rzekł. Czemu ty sam czynisz to dla ludu? Kontekst jest taki, że Mojżesz od rana do wieczora udzielał rady ludziom. Oni przychodzili do niego, on im odpowiadał na ich pytania, rozwiązywał ich konflikty od rana do wieczora. I przychodzi teść Mojżesza, który nazywa się Jetro, i mówi, czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Ja sobie tak pomyślałem, co by było, gdyby teściowa przyszła, a nie teść. Jakby przyszła teściowa, to by była, ty znowu nic nie robisz. Mojżesz ledwo co zipie, a ty znowu nic nie robisz. Jako że przyszedł teść, to zwrócił mu taką uwagę. Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu. Ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Odważnie. Gdy mają jaką sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł teść Mojżesza do niego, niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą. Ilu z was wie, że jeśli przywódca jest zmęczony, to męczy nie tylko siebie, ale też wszystkich innych, którzy go słuchają. I dalej Biblia mówi tak. Przeto słuchaj teraz głosu mojego. Udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania. Pamiętajcie, dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i z tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką, aby sądzili lud w każdym czasie. Wiecie, że to jest pierwszy system zarządzania ludźmi, o którym możemy przeczytać. W taki sposób powstał system zarządzania ludźmi. Nie, że wszyscy. Mówi nie, stwórz liderów od setek, stwórz liderów od pięćdziesiątek, dwudziestek, dziesiątek i powstaje genialny system zarządzania ludźmi. Genialny. I dalej Biblia mówi tak. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Proste. Jest trudna sprawa, niech przyjdą do ciebie, ale jeśli jest jakaś banalna sprawa, załatwią to ci wszyscy liderzy tych setek, pięćdziesiątek i dwudziestek. I dalej Biblia mówi tak. Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg ci nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swojego miejsca. Mojżesz usłuchał głosu teścia swojego i uczynił wszystko, co ten powiedział. Mojżesz wybrał mężów dzielnych z całego Izraela i ustanowił ich naczelnikami nad ludem, przełożonymi nad tysiącem, przełożonymi nad setką, przełożonymi nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką. I sądzili lud w każdym czasie, tylko sprawę trudniejszą przedkładali Mojżeszowi, a każdą sprawę mniejszą rozsądzali sami. I pożegnał Mojżesz teścia swego, a on poszedł do ziemi swojej. Genialnie. Prosty system. Masz ludzi w kościele. Ludzie, są tacy pastorzy, którzy są jedynymi duszpasterzami, czyli droga donikąd. Tak? Oni są duszpasterzami. Tylko do nich ludzie przychodzą. Z każdą pierdołą, za przeproszeniem, ludzie przychodzą, marudzą, przychodzą. Dzień i noc. Ci pastorzy są wykończeni, funkcjonują w tak zwanej kulturze zajętości. Czują się ważni, bo coś robią, są zajęci. Cały czas są ludzie, ale bycie ciągle zajętym nie oznacza bycie efektywnym. A więc Mojżesz w tym wszystkim słucha Jetro, dzieli ludzi na grupy i ma to sens. Wszystko w tym momencie powinno działać jak w zegarku. Amen? Po temacie. Mojżesz sobie siedzi, czeka tylko na, jak ktoś kogoś zabił, ktoś komuś ukradł krowę, albo coś tam, ktoś się pokłócił. Jakieś grubsze rzeczy. Niby wszystko powinno wyglądać okej. Niby Mojżeszowi się powinno żyć lżej. Amen? Powinno mu być lepiej? No tylko trudne sprawy. Ile takich trudnych spraw może być? Niby ciężar ludzi powinien być w tym momencie rozłożony. Powinno tak być? No powinno tak być, nie tylko on się zajmuje duszpastersko, ale ma mnóstwo ludzi, którzy zajmują się tym duszpastersko. Doskonały system zarządzania, prawda? Ale, dwie księgi dalej, czwarta księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 11 werset do 15, dzieje się rzecz dziwna. 11, czwarta Mojżeszowa, 11, 11 do 15. Mojżesz nagle w tym całym systemie zarządzania, który Jetro kazał mu stworzyć, wybrał ludzi ze starszych, wybrał genialnych ludzi, którzy zajmowali się tysiącem, dwusetką, setką i tak dalej. Nagle Mojżesz mówi tak. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? No ale jak to? Przecież ciężar został rozłożony. Ciężar jest rozłożony na liderów grup, tak sobie powiedzmy. Jak to? O co chodzi w ogóle? Jak ciężar na mnie? I dalej Mojżesz mówi tak. Czy ja począłem ten lud? Czy to jest... To jest mój lud?
Czy ja go spłodziłem? To jest mój lud? No. Czwarta Mojżeszowa, 11 rozdział, od 11 do 15. 11, 11 do 15. Numerologia w kościele. Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną,
to jest teraz hit. Genialny system zarządzania. Genialny. Większość kościołów funkcjonuje tak, jak Jetro kazał Mojżeszowi. Ludzie są w grupach, trudne rzeczy, pastor, mniejsze rzeczy, czyli ktoś nie jest pewien swojego zbawienia, liderzy grup i oni to wszystko ogarniają. Proste, genialny system. Jest genialny system?
To dlaczego Mojżesz mówi, jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz. Jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Co się zmieniło od genialnego systemu zarządzania? Do momentu, kiedy Mojżesz ma myśli samobójcze.
Pomiędzy drugą księgą Mojżeszową, a czwartą księgą Mojżeszową jest trzecia księga Mojżeszowa. Generalnie tam, jeśli chodzi o akcję, to mało się dzieje. Tak? Trzecia księga Mojżeszowa to jest księga odnośnie wszystkich ofiar, systemów ofiarniczych.
Co się wydarzyło pomiędzy drugim a czwartym rozdziałem? Był genialny system zarządzania. I nagle miało się żyć lepiej, ciężar ludu jest rozłożony, a Mojżesz ma myśli samobójcze. Co się stało? Jak można się modlić? Zabierz mnie stąd. Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to mnie zabierz stąd. Wow. Co się stało? Czyżby zarządzanie nie pomogło? Czyżby delegowanie nie rozniosło ciężaru? Czyżby Mojżesz był w tym wszystkim znowu sam? Pomimo olbrzymiej liczby liderów, ciągle ciężar był nie do zniesienia. Oni znali wizję Mojżesza, oni wiedzieli, gdzie oni idą. Oni znali strategię, idziemy po prostu za obłokiem. Oni znali kulturę, nie wolno narzekać, nie wolno marudzić, idziemy za Mojżeszem, Mojżesz jest liderem, idziemy za nim. Krótka piła, Bóg jest z nami, idziemy. I dochodzimy do tego, czego większość pastorów może nie rozumieć. System bez serca jest martwy. System bez serca jest martwy. Co z tego, że ty masz świetny system, jeśli nie ma tej jednej kluczowej rzeczy, o której za chwilę wam powiem? Zarządzanie, kochani, to nie jest wszystko. Ono jest ważne, ale to nie jest wszystko. Kościół, który jest świetnie zarządzany, ale nie ma tej jednej rzeczy, pozornie wygląda genialnie. Ale jeśli nie ma tej jednej rzeczy, to jest w bardzo niebezpiecznym miejscu. Wyszkoleni ludzie, utalentowani ludzie, obdarowani ludzie nie wystarczą. Potrzebujemy ludzi, którzy nie tylko będą wykonywać za nas pewną robotę, ale potrzebujemy ludzi, teraz posłuchaj tego uważnie, którzy będą mieli naszego ducha. Jeśli ludzie nie mają, liderzy nie mają twojego ducha, jeśli nie mają twojego DNA, to możesz mieć spektakularny początek i bardzo szybki koniec. Jestem w stanie wam wymienić kilkadziesiąt kościołów, które ja znam, które nie mają tego, i się ciągle męczą. Pastorzy nie wiedzą, co zrobić ze starszymi, bo już mają dosyć. Na szczęście ja się cieszę, jestem wdzięczny Bogu za to, że 2 lata temu w kazecie wszedł taki przepis, że starsi kościoła są tylko na 4 lata czy na 5 lat? Na 4 lata. Nie na wieczność, na 4 lata. Ale są denominacje, że starszy kościoła jest po prostu na wieki wieków. Amen. Do końca świata. Jaka jest odpowiedź Pana Boga na problem Mojżesza? Jaka jest odpowiedź Pana Boga na genialny system, a pomimo tego pastor jest wykończony, Mojżesz jest wykończony? 4 Mojżeszowa, 11 rozdział, wersety od 16 do 17. I rzekł Pan do Mojżesza. 11, 16, 17. Rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, czyli ci sami, grupa tych samych, która zarządzała kościołem, z grupa tych samych ludzi, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców i przywieź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z tobą. Bóg mówi do Mojżesza. Mojżesz chce popełnić samobójstwo. Ma genialny system zarządzania, ale ciągle odczuwa ciężar, ciągle jest mu źle, ciągle czuje presję, chce umrzeć, chce popełnić samobójstwo. Bóg mówi, weź mi tych ludzi, którzy sprawowali nadzór, którzy sprawowali opiekę, jak Jetro ci kazał, i przywieź ich do namiotu zgromadzenia i niech staną wraz z tobą przede mną. Ja zaś stąpię i będę tam mówił z tobą i wezmę nieco z ducha, przez małe d, który jest w tobie i włożę w nich i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś ty sam nie musiał go nosić. Następuje potężna zmiana. Innymi słowy, Bóg mówi do Mojżesza, myślisz, że Jetro był mądry? Myślisz, że Jetro był mądry? Myślisz, że sprzedał ci mądry system zarządzania ludźmi? No tak, ale jest jedna rzecz, której ci ludzie nie mają. Jest jedna rzecz, której ci ludzie nie mają. Nie mają ducha Mojżesza. Nie mają ducha swojego lidera. Nie mają ducha swojego pastora. Kiedy ja mówię, to nie chodzi o jakąś duchową rzecz. Tu nie chodzi o to, że duch na nich tchnął i przejęli ducha Mojżesza do środka. To w ogóle nie o to chodzi. Tutaj chodzi o DNA. Tutaj chodzi o DNA. Jeśli ludzie w twoim zespole nie mają twojego DNA, nie dojdziesz z nimi zbyt daleko. Nie dojdziesz z nimi zbyt daleko. Po prostu dojdziesz donikąd. Wcześniej czy później dojdziesz do miejsca, do jakiego doszedł Mojżesz. Boże, zabierz mnie stąd, ja nie chcę i to nie jest twój lud, to nie jest mój lud, weź ich stąd. Bo ludzie noszą w swoim sercu różne DNA. Być może noszą ducha kogoś z książki albo jakiejś konferencji. Być może noszą ducha kogoś, kto im imponuje. A być może mają ducha kogoś, kogo ty nawet nie znasz, o którym nie masz pojęcia, ale oni nie mają twojego DNA. Posłuchaj mnie, bo ja widzę, że nie nadajemy właściwej powagi temu wszystkiemu. Bez tego, co teraz mówię, nic nie zbudujesz. Co jeszcze ma się wydarzyć, abyś zrozumiał, że nie zbudujesz zespołu? Te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, są ważne, ale bez tego nic nie zrobisz. Jeśli ludzie nie mają twojego DNA, nic nie zrobisz. Podstawą jest to, aby ludzie mieli twoje DNA. Co to oznacza, że ludzie mają twoje DNA? Są 4 rzeczy, które cechują ludzi, którzy mają ducha Mojżesza. Pierwsza rzecz jest taka, Zapisz to sobie. 4 Mojżeszowa, 11 rozdział, 16 werset. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców i przywieź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną, posłuchaj, wraz z tobą. Niech staną wraz z tobą. Oni nie mogą stać za tobą, oni nie mogą stać przed tobą, oni nie mogą stać w oddali od ciebie, oni stoją z tobą. Ludzie z duchem Mojżesza, ludzie z twoim DNA stoją z tobą. Oni stoją z tobą. Jeśli ludzie mają ducha Mojżesza, jeśli ludzie mają twoje DNA, oni będą stać wraz z tobą. To jest niesamowicie istotne i niesamowicie ważne. Identyfikują się z Mojżeszem, stoją wraz z nim. Ja nie potrzebuję w teamie mieć ludzi, którzy są ze mną tylko po to, jak jest dobrze. Ja potrzebuję mieć ludzi głównie po to, którzy są ze mną, kiedy jest źle. Nie potrzebuję ludzi ze sobą, którzy po prostu są, jak budynek jest wybudowany. Ja potrzebuję ludzi, którzy są ze mną, kiedy budynek jest budowany. Ja potrzebuję ludzi, nie kiedy kościół, który wzrasta. Żadna filozofia. Ja potrzebuję ludzi, którzy są ze mną, kiedy kościół nie wzrasta. Ja potrzebuję ludzi wtedy, kiedy jest źle, a nie wtedy, kiedy jest tylko dobrze. Ludzie z duchem Mojżesza są z tobą zawsze. Oni stoją z tobą. Sorry, podobieraliście sobie czasami ludzi do swojego zespołu, którzy nie mają waszego ducha, a później jesteś zdziwiony. A później jesteś zdziwiony, że masz rozwałkę. Jeśli Jakub Kamiński jest waszym Mojżeszem albo jest Mojżeszem dla ludzi w twoim teamie, to się pożegnaj teraz. Jeśli jakiś ziomuś z YouTube'a jest twoim Mojżeszem, pożegnajmy się już teraz, dlatego że ty nie rozumiesz, jaka jest siła poddania się w ducha Mojżesza. Ludzie nie kumają, co to znaczy wejść pod parasol namaszczenia Mojżesza. Ludzie tego nie rozumieją. Ludzie tego nie rozumieją. Ludzie, którzy mają ducha Mojżesza, stoją wraz z Mojżeszem. Nie stoją przed nim, kiedy jest fajnie, i nie stoją za nim, nie chowają się, kiedy jest źle, kiedy Mojżesz popełnia błędy. O, ludzie z duchem Mojżesza są wtedy, kiedy podejmujesz trudne decyzje i dla nich to są trudne decyzje i ludzie stoją z tobą, kiedy podejmujesz, nie wiem, lajtowe decyzje, które są dla nich dobre. Amen? Wiecie, starsi w moim kościele to jest grupa, którą Bóg tak przemielił. Bóg tak przemielił nasze relacje. Mieliśmy rezygnację z siebie, mieliśmy kłótnie, mieliśmy naprawdę grube kłótnie, mieliśmy spotkania, gdzie ludzie z trzaskiem drzwi wychodzili z tego budynku. Pomimo tego, że oni mieli ducha Mojżesza, było potężne napięcie. Wiecie, w jakim miejscu jesteśmy teraz? W genialnym. Wiemy o jednej rzeczy, że ci ludzie rozumieją, co to jest duch Mojżesza. Ludzie rozumieją, że ja z Krysią mamy ducha Mojżesza i oni chcą w tym być, bez względu na to, czy będzie budynek, czy nie będzie. Ludzie z duchem Mojżesza identyfikują się. Oni stoją z Mojżeszem, identyfikują się z Mojżeszem. Nigdy przeciwko niemu nie wystąpią. Wolą zrezygnować, jak mają wystąpić przeciwko Mojżeszowi. Ludzie, jeśli mają ducha Mojżesza, jeśli się z czymś nie zgadzają, jeśli już nie mogą wytrzymać, wolą odejść, wolą zrezygnować, niż walczyć z Mojżeszem. Bo rozumieją siłę Mojżesza. Jak się będziesz zachowywał według swojego Mojżesza, kiedy jest burza wokół niego? Jak się będziesz zachowywał, jak ludzie z twojego zespołu będą się zachowywać, jeśli wybuchnie burza dookoła ciebie i będziesz oskarżany o coś, czego nie zrobiłeś i będziesz musiał się tłumaczyć? Jak ludzie z duchem Mojżesza z Twoim duchem będą się zachowywać względem Ciebie. Druga rzecz. 17 werset, 11 rozdział, 17 werset, 4 Mojżeszowa. I nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nosić. Będą, nie będą ciężarem, ale będą nieść ciężar ludu. Ludzie z duchem Mojżesza. Mają zrozumienie, że Bóg ich powołał do tego, aby, żeby nieść ciężar swojego Mojżesza. To jest takie symptomatyczne. Jesteś zajęty, coś się dzieje. Ktoś z kościoła wylądował w szpitalu i mówisz, słuchaj, mówisz do jednego człowieka ze swojego zespołu, czy mógłbyś pójść i odwiedzić tą osobę, jakbyś mógł kupić kwiaty dla tej osoby, byłoby super. Czy możesz to zrobić? Mówi, okej, zrobię to. Idzie do szpitala. I pierwsze jego słowa są takie, wow, super, fajnie cię widzieć, fajnie, że ten. Tutaj mam dla ciebie kwiatki, wiesz, to są kwiatki od pastora, on nie ma czasu teraz, nie? On nie ma czasu, żeby cię, wy się śmiejecie? To jest życiówka. On nie ma czasu, żeby cię odwiedzić teraz. Ale ja przyszedłem, wiesz, był taki koleś, Absalom się nazywał. Ja przyniosłem ci kwiaty, wiesz, tak de facto to ja za nie zapłaciłem, bo pastor zapomniał mi dać pieniędzy, okej? No, pomodlę się też o ciebie i kiedy wracasz do zdrowia, daj znać, jak wyjdziesz. Po prostu śmierdzi z kilometra. Ludzie, którzy się tak zachowują, to kolejną rzecz, którą powinni usłyszeć od ciebie, żegnamy się, bez względu na konsekwencje. Żegnamy się. Ludzie, którzy niosą ciężar Mojżesza, przyjdą do takiej osoby i powiedzą, słuchaj, pastor jest naprawdę zajęty, ma potężną presję, ja przychodzę do ciebie w jego imieniu, on bardzo chciał cię odwiedzić, ale on, wiesz, on po prostu jest bardzo zajęty, teraz jest to, teraz jest tamto, potężna presja, jeszcze to się dzieje. Ja przychodzę w jego imieniu, daję ci kwiaty też od niego, ja mu przekażę, jak się czujesz, czy chcesz coś przekazać i tak dalej. Pamiętaj, modlimy się o ciebie i daj pastorowi znać, jak już wyjdziesz. To jest duch Mojżesza. Ten wcześniejszy to jest duch Absaloma. A to jest duch Mojżesza. To jest duch Mojżesza. To jest duch Mojżesza. Ludzie z duchem Mojżesza to jest paliwo. My za dużo wierzymy w jakieś systemy. My dzielimy, chcemy podzielić. Nagle nasza grupa rośnie i chcemy naszą grupę podzielić na połowę, to on się zajmie tymi, a on się zajmie tymi. Halo, halo, halo. To nie jest organizacja, to jest żywy organizm. Podstawa, czy ten człowiek, któremu dasz ludzi, czy on ma ducha Mojżesza? Czy on ma ducha Mojżesza? Jeśli on nie ma ducha Mojżesza, to my nie mamy o czym gadać. Trzecia rzecz. 25 werset, 11 rozdział. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, w Mojżeszu, i złożył na 70 starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali. Trzecia cecha. Pierwsza cecha ludzi Mojżesza stoją z Mojżeszem. Druga cecha ludzi z duchem Mojżesza niosą ciężar ludu. Trzecia cecha jest taka, mówią tym samym językiem. Mówią tym samym językiem. Oni wszyscy prorokowali. Oni wszyscy mówili jednym językiem. Ludzie, którzy nie mają ducha Mojżesza, wiecie, to jest tak. Ja wierzę w uzdrowienie, ja wierzę w wszystkie charyzmatyczne rzeczy. Ja w to wierzę. I nagle biorę człowieka z zespołu, który ma głosić kazanie i on mówi, że tak naprawdę to dary ducha już ustały. Wiecie, co to jest? To jest inny język. To jest inny duch. To jest totalnie inny. Ludzie z duchem Mojżesza mówią językiem Mojżesza. Bóg zabrał trochę, część z ducha Mojżesza i dał tym ludziom, aby oni prorokowali dokładnie tym, co jest w sercu Mojżesza. Ludzie z duchem Mojżesza mówią jednym językiem. Dlaczego udało się zbudować wieżę Babel? Bo oni mówili jednym językiem. My nie rozumiemy siły jednego języka. Nie rozumiemy siły jednego języka. Po prostu nie może być tak, że Mojżesz jedno, a ci drugie. Mojżesz jedno, a ktoś zupełna kontra. Nie ma. Ludzie, którzy głoszą kazania, oni muszą mówić moim językiem. Nie mówię, że mają głosić moje kazania. Mają mówić moim językiem. Ja jestem charyzmatyczny, oni mają być charyzmatyczni, a nie będą głosić mi pitu-pitu, że dary ducha minęły. Amen? Ludzie z duchem Mojżesza, posłuchaj, inspirują ludzi. Bo Mojżesz zawsze chce inspirować ludzi. Ludzie z duchem Mojżesza sieją wiarę. Ludzie z duchem Mojżesza wierzą w ludzi, inspirują ludzi, bo taki jest Mojżesz. Ludzie z duchem Mojżesza łapią z pasją to, co mówi Mojżesz. Nie ma, powiem wam tak. Największe miejsce obserwacji dla mnie i pozyskiwania nowych liderów jest w tym miejscu. Kiedy głoszę kazanie i widzę, do trzeciego rzędu widzę wszystko. Nie żartuję, widzę wszystko. I obserwuję ludzi. Jestem w stanie ci nawet powiedzieć, za ile pewna osoba wyjdzie znowu do ubikacji. Jestem ci w stanie powiedzieć, jak odbija się to fioletowe tło w okularach tej osoby. Ona patrzy w komórkę. Jestem w stanie stąd rozpoznać, kto notuje, a kto nie notuje. Tutaj się dzieje więcej niż myślisz. Tutaj się dzieje więcej niż myślisz. Ja nie mogę brać ludzi do zespołu, którzy nie mają mojego ducha. Którzy nie mają mojego DNA. Tutaj nikt nie może wyjść i powiedzieć, słuchajcie, już nie możemy dalej zakładać kościołów, bo my teraz finansowo sobie nie poradzimy z budową budynku. Fajnie, fajnie się z tobą gadało, ale znajdź sobie inny kościół, który tutaj to nie jest twoje miejsce. To jest inny duch, to jest inny język. To jest inne myślenie. Ludzie z duchem Mojżesza sprzedają wizję Mojżesza, a nie swoją własną wizję. Powiem ci tak, niedługo zauważysz, że wcześniej czy później, że w twoim zespole są ludzie tylko po to, aby zrealizować swoją wizję, a twoją wizją nie są do końca zainteresowani. Lokalny kościół jest genialnym miejscem, aby powstawały parakościelne różnego rodzaju organizacje. Ja jestem uprzedzony do niektórych parakościelnych organizacji z jednego względu, bo mam niektórych ludzi w kościele, którzy są częścią tych parakościelnych organizacji i nie chcę mieć z tymi organizacjami nic wspólnego, bo one nie budują kościoła i one nie są spójne z duchem Mojżesza, który jest w tym kościele. Nie chcę takich rzeczy. To nie jest tak, kochani, to nie jest tak w budowaniu kościoła, że wszystko, co chrześcijańskie, jest dobre. Nie. Bóg cię powołał, Bóg włożył wizję w twoje serce. Wizja z jednej strony przyciąga, a z drugiej strony ciosa i segreguje, co jest dobre, a co nie jest dobre. My nigdy nie chcemy być kościołem, który jest skupiony tylko na jednym kościele, bo Bóg tego nam nie daje. Bóg chce, abyśmy byli kościołem, który się pomnaża. To jest nasze powołanie. Jeden język, jedno przesłanie, jedna wizja. W tym kościele jest miejsce na jedną wizję. Pamiętam, taka osoba przeprowadziła się z innego kościoła. To są właśnie, jak jesteś z dużego miasta, to ja tylko minimalnie doświadczam tego, co ty doświadczasz co niedzielę. Przychodzi ktoś i mówi, no witam, chcielibyśmy być w tym kościele, chcielibyśmy tu płacić dziesięcinę. Mówię, super, fajnie, chwała Bogu. My w kościele wiemy, że Bóg nas tu posyła w jednym celu, aby coś tutaj wnieść nowego. Nie chcesz wiedzieć, co w tym sercu, co się dzieje w moim sercu. Powstaje dużo ciekawych tekstów. powstaje dużo fajnych tekstów takich na memy pod tytułem a byłeś dzisiaj u lekarza? Ja mówię, a powiedz nam, czego nam brakuje według ciebie? Ja wiem, ten kościół nie jest doskonały, ale po co cię Bóg tam posyła, twierdzisz? Nie ma tu służby flag. Powiem ci, że generalnie służby flag, dopóki ja żyję, to tu nie będzie. Ale dlaczego pastorze tak radykalnie? Mówię, bo wiesz co, Bóg mi pokazał to w bardzo wyraźny sposób, że nie ma mieć z flagami nic wspólnego. Jak ci to pokazał? Mówi, to chcesz usłyszeć, to było bardzo duchowe. No dobrze. Byłem w pewnym kościele i miałem tłumaczyć pewnego gościa, więc staliśmy w pierwszym rzędzie i nagle zaczyna się uwielbienie i oto pojawiają się one. Złociste aniołki, czy małe dzieci z różnego rodzaju flagami i chorągiewkami. Wyglądało to tak dziwnie, że szpital psychiatryczny wygląda bardziej normalnie. I one wychodzą do przodu i zaczynają machać. Ja stoję. I pech chciał, dup dostałem w twarz. Po prostu mówię, panie, nie dało się tego jakoś fragmentem pokazać, tylko że on zniszczoną twarz, nie dało się. Dostałem po twarzy po prostu tymi chorągiewkami, dziękuję bardzo i powiedziałem sobie jedną rzecz, albo flagi, albo ja. Nie ma szans. A ja wiem, że obraziłem tczew teraz, ale to tczew to nie ja. Ja nie chcę mieć żadnych flag w kościele. Ja nie będę walczył, jak ja jeszcze dostałem rozpiskę kilka stron na temat teologii flag, to już sobie usiadłem po prostu. Pan jest moim sztandarem. Nie, no ja rozumiem, ja rozumiem. To może być pusty stadion i ja nie chcę mieć flag. Nie, no ja po prostu nie jestem za tym. Tak, ja... W duchu się uniosłem. Czwarta rzecz. Nie będę tam. Jak będę tańczył z flagą, to znaczy, że jestem w piekle. To jest proste. Daj spokój. Jak to dziwnie wygląda. Oglądasz coś na YouTubie, oglądasz jakieś uwielbienie, tak? I nagle nic nie widzisz. Obraz zaczyna ci drgać. Nie, ja tego nie, przepraszam. Ja jestem prosty chłopak już ze wsi. Czwarta rzecz. Ludzie z duchem Mojżesza kochają Mojżesza. Czwarta Mojżeszowa, 11 rozdział, 29 werset, od 26. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. To dlatego zostali. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi, Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości. I rzekł, panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyżbyś był zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. To jest fragment, w którym jest mnóstwo głębi. Fragment ten pokazuje, dlaczego to Jozue, a nie Kaleb stał się następcą Mojżesza. Dlatego, że Jozue był zazdrosny o Mojżesza. Jozue kochał Mojżesza. Jozue naprawdę kochał Mojżesza. Nie widzimy ani jednego buntu, ani jednej kłótni pomiędzy Jozue a Mojżeszem. Widzimy, że Jozue był sługą Mojżesza. Wiecie, co jest niezwykłe? Że ludzie z duchem Mojżesza kochają Mojżesza i wszystko, co należy do Mojżesza. Ludzie z duchem Mojżesza kochają żonę Mojżesza. Ludzie z duchem Mojżesza kochają dzieci Mojżesza. Ludzie z duchem Mojżesza kochają, co jest wszystko. Co ludzie cieszą się z sukcesów Mojżesza. I powiem wam tak. Potężny test pojawił się w naszym kościele w sytuacji, kiedy syn Mojżesza i Mojżeszowej wszedł w okres potężnego buntu. Jak masz małe dzieci, to jeszcze możesz popatrzeć na mnie, że ja po prostu nie potrafię wychowywać dzieci. Powiem ci tak, pożyjemy, zobaczymy. Dzieci po prostu, jak stają się nastolatkami, to dzieją się z nimi dziwne rzeczy. I nasz syn naprawdę źle się zachowywał w kościele. Bardzo źle, bardzo, bardzo źle. Mieliśmy myśli pod tytułem, czy wyrzucić go z kościoła, czy wyłączyć go z kościoła. To są bardzo trudne decyzje. I wiem, że największy test to nie tylko był dla nas, ale największy test to był dla ludzi, którzy twierdzili, że mają ducha Mojżesza. Bo ludzie z duchem Mojżesza kochają Mojżesza i bez względu na to, przez co Mojżesz przychodzi, oni są z nim. I to, co zauważyłem, że ludzie z duchem Mojżesza ciągle kochali mojego syna, naszego syna, kochali go i mówili mi, słuchaj Sławek, to się skończy, to się skończy, to się skończy. To jest taki wiek, to jest takie, nie wyłączaj go z kościoła, to jest taki wiek, robi dużo głupich rzeczy, złych rzeczy, nie wyłączaj go, nie wyłączaj go, zostaw go, nie wyłączaj go. To byli ludzie, którzy rozumieli mój ból. To byli ludzie, którzy rozumieli mój ból, Krysi ból. To byli ludzie, którzy naprawdę mieli ducha Mojżesza. Nie chcę po prostu... To jest naprawdę trudne, kiedy dochodzisz do swojego miejsca, kiedy musisz, że masz wszystko, żeby powiedzieć, wszystkie dowody, żeby wyłączyć swojego syna z kościoła. I powiem ci tak, mój syn jest najdłużej w tym kościele. On zapłacił cenę, o którą po prostu większości ludzi się nawet nie śniło. Bo ja teraz mam czas dla mojego syna, teraz mam czas, że rozmawiamy i chwała Bogu za to, że Bóg odbudował naszą relację, że mamy się dobrze, że rozmawiamy o trudnych rzeczach, rozmawiamy o Bogu, modlimy się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że Kościół, zakładanie Kościoła wchłonęło ten cały czas, kiedy on był małym chłopcem. I ludzie z duchem Mojżesza to rozumieją. Ludzie z duchem Mojżesza kochają wszystko, co należy do Mojżesza. Wszystko, co jest Mojżesza. Jozue był zazdrosny. Wiecie, ja nie lubię u mnie w kościele jakby mówić o naszym domu, że my wprowadziliśmy się do domu. Boża łaska, Boże cuda, Boże błogosławieństwo niezwykłe, ale widzę, że ludzie z duchem Mojżesza, oni naprawdę są podjarani, że my jesteśmy w tym domu, bo oni znają nasze serce. Bo oni wiedzieli, że my po prostu modliliśmy się o dom, mieszkaliśmy w bloku, trójka dzieci, cena, którą się płaciło, potężna cena, kościół się zaczynał w 30 metrach kwadratowych, dwójka dzieci i po prostu ludzie z duchem Mojżesza, oni wiedzą, jaką cenę my zapłaciliśmy i kiedy teraz mieszkamy już w tym domu, że to jest w ogóle jakiś paradoks, że my mieszkamy na parterze i nam już to wystarcza, a tam jest jeszcze jedno piętro. My nie potrafimy się w tym ogarnąć, ale to jest Boża łaska. I ludzie z duchem Mojżesza naprawdę przychodzą do nas i mówią, my jesteśmy szczęśliwi, że wy to macie. Na co patrzę sarkastycznie i mówię, wiesz, ja będę szczęśliwy, jak spłacę ostatnią ratę kredytu. A stopy w górę idą. Nie, żartuję, ale ludzie z duchem Mojżesza po prostu oni to rozumieją. Ludzie z duchem Mojżesza kochają Mojżesza. Wiecie, co jest ciekawe w tym fragmencie? Że zagubił się Eldad i Medad. Zagubiły się biedactwa. Jak można się... Cała Biblia teraz się z nich śmieje. Oni się zagubili. I na nich też spoczął duch Mojżesza. Powiem ci tak, liczba ludzi z duchem Mojżesza nie jest zamknięta. Nie jest zamknięta. Czasami Bóg jest w stanie złożyć ducha Mojżesza na ludzi, którzy po prostu się w ogóle nie zapowiadali, bo się zgubili. Liczba ludzi z duchem Mojżesza nie jest zamknięta. Módl się, aby Bóg dawał ci ludzi z duchem Mojżesza. Wiesz, jak to się dzieje, że ludzie mają ducha Mojżesza? Nie wystarczy, że położysz na nich ręce i powiesz, przyjmij. To nie wystarczy. A teraz nastąpi udzielenie. Koniec. To tak nie działa. To się dzieje na zasadzie relacji z serca do serca. Serce do serca. Serce do serca. To jest mnóstwo godzin. To jest mnóstwo czasu spędzanego razem. Mnóstwo czasu spędzanego razem. Dzielenie się sercem do tego stopnia, że twoje DNA stanie się ich DNA. Ci ludzie muszą znać, dlaczego ty robisz pewne rzeczy, dlaczego ty funkcjonujesz, jak funkcjonujesz, ale to nie mogą być tylko słowa. To musi wyjść z głębi twojego serca i oni muszą zobaczyć jedną rzecz, że Mojżesz naprawdę kocha tych, którzy mają jego ducha. Bez względu na to, jak wygląda ich życie, Mojżesz kocha ludzi, którzy mają jego ducha. I w pewnym momencie pewne rzeczy się dzieją. To się nie dzieje z dnia na dzień. To tak się nie dzieje. W moim kościele, w kościele w Oleśnie, to nie jest tak, że 100% ludzi ma ducha Mojżesza. Absolutnie nie. Nie wiem, może 10%, może 15%, ale to wystarczy. Ludzie, którzy mają ducha Mojżesza, powinni być głównymi liderami u ciebie w kościele. Bez ducha Mojżesza budujesz katastrofę. Budujesz strukturalny geniusz, ale duchowo budujesz katastrofę. My musimy zrozumieć, że Kościół to nie jest organizacja. Kościół to jest organizm, gdzie pewne rzeczy dzieją się duchowo. Kościół, jak patrzysz na ciało człowieka, jak patrzysz na człowieka, to jest ciało, dusza i duch. Ciało to jest struktura Kościoła, dusza to jest właśnie to, o czym my mówimy. To jest serce Kościoła, to jest kultura Kościoła, to są wartości Kościoła i jest duch Kościoła, czyli cała nasza duchowość. To jest Duch Święty, który nas napędza. Ducha Mojżesza ludzie łapią w duchowy sposób, ale musisz z nimi spędzać mnóstwo czasu. Musisz modlić się, Panie, kto ma mieć mojego ducha? Panie, pokazuj tych ludzi. Ci ludzie wyłaniają się naturalnie. To nie jest prosty proces, to nie jest krótki proces, to jest długi proces, ale to są relacje na zawsze. To są relacje na zawsze. Ten Kościół istnieje tylko z tego powodu, że ten Kościół, że ludzie, przywództwo tego Kościoła ma ducha Mojżesza. Naprawdę. To nie oznacza, że zawsze jest fajnie, miło i przyjemnie. Jest czasami trudno, jest ciężko, ale pewne fundamenty są niezachwiane. Jeśli ktoś traci ducha Mojżesza, powiem ci tak, to jego bycie w głównym zespole jest już czymś bardzo niebezpiecznym. Jeśli ktoś nie ma ducha Mojżesza. I oglądam to w kółko. W kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Oglądam to, oglądam to, oglądam to. Zrozum, budowanie Kościoła to nie są tylko struktury, to jest duchowy, prawdziwy, żywy organizm. Amen? To jest potężne. To zmieniło ten Kościół, to zmieniło Kościół w Wołczynie, to zmieniło Kościół w Legnicy, to zmieniło Kościół w Warszawie, to zmieniło Kościół w wielu, wielu miejscach. Amen?